Podcast Polskiego Radia.
Poczucie winy do niczego nie jest potrzebne. Niczego, nie ma żadnej z tego korzyści. Korzyść jest z tego, jak człowiek jest wolny. Ja się wspinałam, potem spadałam, potem wydawało mi się, że żyję w innym świecie, potem wydawało mi się i byłam pewna, że jestem w raju. Gdybyś zrezygnowała ze swojej muzyki i jakbyś zrezygnowała ze swojej miłości, to nie byłabyś kobietą, którą jesteś teraz. Ja jestem w takiej formie teraz, że w ogóle nie myślę.
Że myślisz wyłącznie o przyszłości.
Wywiad rzeka w jedynce.
Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię, osoby, które znam lub które bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej. To, w jaki sposób ludzie patrzą na świat, jakie jest ich doświadczenie, bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Urszulę Dudziak, wokalistkę, aranżerkę, kompozytorkę, entuzjastkę rzeczy niemożliwych, autorkę książek Newborn Light. Bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie.
A ja się cieszę, że mnie zaprosiłeś, bo jestem twoją wielką, ogromną fanką.
I wzajemnie, o czym wiesz od dawna, bo śledzę twoją karierę i mieliśmy nieraz okazję też rozmawiać. Ale chcę cię zapytać, czy zdarza ci się często tańczyć?
Tańczyć? Nie, ja w ogóle nie lubię tańczyć i... I jak mnie ktoś prosi do tańca, to na ogół odwracam głowę i myślę, że to nie dotyczy mnie. Naprawdę nie lubię. Aczkolwiek jak wychodzę na scenę, to skaczę jak górska koza, jeżeli to nazywasz tańcem, jeżeli masz to na myśli. To na scenie tak, lubię się ruszać do muzyki.
Takie poczucie mam czasami na twoich koncertach, że buty spadają i tobie, i publiczności.
A to ciekawe, nie? Że właściwie z tańcem to mam na bakier, ale jak wyjdę na scenę, to już zmieniam się.
A tango już jest bliższe tobie? No bo nie, tango Coriela, ja uważam, że jeden z twoich takich sztandarowych.
Piękny utwór, owszem, ale lubię patrzeć, jak ludzie tańczą. Bardzo lubię i podziwiam. A tango Larry Coriela, masz rację.
To jest piękne. Coś.
Tak.
Powiedz, mogę cię już o to zapytać, trochę czasu minęło. Jak sobie radzisz po śmierci Michała Urbaniaka, z którym przez tyle lat byłaś związana?
Muszę ci powiedzieć, ja, jeżeli można coś takiego powiedzieć, jakoś się przygotować, bo Michał się od paru lat coraz gorzej czuł. Ale gdzieś tam miałam zawsze w tyle głowy, że jednak wygra walkę. Była taka sytuacja, to było chyba półtora roku temu, dwa lata. Byłam w Aninie w szpitalu u niego. Obudzili go, bo był w śpiączce po operacji serca i dostał sepsy. Także w ogóle nie miał żadnych szans. Ja go trzymałam za ręce i ja mówię, Michaś, dasz radę. Tyle żeśmy wygrali wojen i tą bitwę wygrasz. I to był jakiś cud. On po prostu wyzdrowiał. Pytasz się, czy ja... wiesz co, ja ci powiem. Tyle nas połączyło i jest w każdej mojej komórce mojego ciała. Michał. I on już zostanie. Także myśmy byli małżeństwem bardzo długo, znaczy 20 lat. Dużo żeśmy razem przeżyli piekło, niebo, wzloty, upadki. Ale potem, jak żeśmy się rozstali, były tarcia i tak dalej, nieporozumienia, ale upłynął jakiś czas i został moim bratem.
Czyli rodzeństwem
został. Rodzeństwem został i tak było do końca. Jak miałam jakiekolwiek wątpliwości dotyczące i życia prywatnego, i muzyczne, zawsze do niego dzwoniłam. I zawsze dał mi fantastyczną radę. Także bardzo mi go brakuje i już tak chyba zostanie.
Bo tak patrzę na wasz ten związek muzyczny, ale związek też życiowy, że bez wątpienia na początku ten marzyciel Michał Urbaniak, który zdobywał Amerykę, musiał cię też ciągnąć, prawda?
To znaczy, oczywiście.
W sensie otwierał
oczywiście.
Też przestrzenie. Potem, kiedy się rozstaliście, ta sytuacja się kompletnie zmieniła, a potem, kiedy ja was znałem już, to ja widziałem, że wy jesteście w takiej przyjaźni, w takiej komitywie, że właściwie jakby nie było tego czasu pomiędzy. Czyli musiałaś wybaczyć dość szybko.
Wiesz co, ja ci powiem, ja z tym to nie mam żadnego problemu. Ja wybaczam bardzo szybko, aczkolwiek zapomnieć to jest niemożliwe pewnych rzeczy, ale to jest ważniejsze, że się wybacza. Że, wiesz co, bo ja też jestem bardzo praktyczna i tak myślę sobie tak, jeżeli on jest, tak jak powiedziałam, w każdej komórce mojego ciała i jeżeli będę chciała się na nim zemścić, czy mieć do niego wieczny żal, czy w ogóle jakąś taką złą energię, to tak jakbym działała przeciwko sobie. A ja jestem przeszczęśliwą osobą, mam fantastyczne poczucie własnej wartości, jeszcze mam tyle rzeczy do zrobienia, biorę życie garściami i ja bardzo dbam o swoją głowę, o swoje ciało też, aczkolwiek nie terroryzuję się, nie torturuję się. Jem czasami schabowe, jak mam ochotę, golonki. Kiedyś, wiesz co, Kasia popatrzyła na mnie, bo Kasia jest wegetarianką i mówi tak, mamuś, wiesz co, jak widzę, jak ty wsuwasz tą golonkę, to ona absolutnie nie może ci zaszkodzić. Także ja sprawiam sobie dużo radości i chyba jestem bardzo blisko tego, że tej umiejętności, jak korzystać z każdej chwili w sposób piękny, entuzjastyczny, jasny. I to jest najważniejsze dla mnie, bo teraz, w tym momencie czas jest największą, najwspanialszą wartością.
Jerzy Kosiński, wspaniały, wybitny pisarz, do którego wracamy. Powstają też nowe książki na temat Jerzego Kosińskiego. Ja myślę sobie, że dla ciebie musiała ta sprawa być trudna z wielu powodów. Jedno to było samobójstwo w 1991 roku, które odchorowałaś, ale też które zamknęłaś wspaniałą płytą Malowany ptak. Ale druga historia, myślę, że jak sobie uświadomiłaś, że Jerzy Kosiński został zniszczony, bo o tym choćby jest Odlot malowanego ptaka Henryka Daski, książka, która pokazuje, w jaki sposób elity próbowały Kosińskiego zniszczyć. Jak na to patrzysz?
Wiesz, ja właściwie zadawałam pytanie Jurkowi, dlaczego on się nie bronił wtedy, kiedy była ta napaść z Village Voice na niego. I on odpowiedział, że to było takie okrutne i takie dramatyczne przeżycie dla niego, że on się schował, że on nie potrafił się obronić. I ja byłam świadkiem potem rozmowy. Zresztą nie chciałabym za dużo mówić, ale właśnie z świadkiem rozmowy jednego z tych dziennikarzy, który był autorem tej napaści, i w sposób, jaki Jurek z nim rozmawiał, to było mistrzostwo świata naprawdę. I tamten człowiek bardzo się źle poczuł, bo zrozumiał, że jednak zrobił wielką krzywdę Jurkowi. I
bo powiedzmy, że chodzi o to, że ludzie z pewnej elity amerykańskiej założyli się, że takiego człowieka jak Kosiński, który był tak wysoko i jako szef amerykańskiego penklubu, jako gwiazda mediów właściwie w swoim czasie, że można go zniszczyć też, że można go o różne rzeczy pomówić, między innymi była kwestia powieści Malowany ptak. Myślisz, że to, co się działo, to w jakimś sensie było w stanie się przyczynić do decyzji Kosińskiego?
Wiesz co, na pewno to miało wpływ, na pewno. Ale wiesz co, nie chciałabym za dużo mówić na ten temat. Jeszcze nie jestem gotowa, naprawdę. Także wow. Myślałam, że jestem gotowa, wiesz, naprawdę, bo się przymierzałam w ogóle do sprawy Jerzego tyle razy i jeszcze muszę chyba poczekać chwileczkę.
A dla ciebie życie z Kosińskim, te 4 lata, to było więcej nieba czy więcej piekła?
O, niebo i piekło. Naprawdę, to było zupełnie coś... Ja się wspinałam, potem spadałam, potem wydawało mi się, że żyję w innym świecie, potem wydawało mi się i byłam pewna, że jestem w raju, że przeżywam coś takiego, czego nigdy w życiu nie przeżyłam. Potem ogromne rozczarowanie, potem znowu wspinanie się, znowu raj, znowu niebo. No po prostu to była niezwykła emocjonalna szkoła, a jednocześnie bardzo inspirująca. Bo jeżeli naprawdę gdybym nie przeszła tej niezwykłej szkoły też z drugiej strony, to nie miałabym takiego spojrzenia najbliższego prawdy z dystansu na wiele rzeczy. I to mnie pięknie, moim zdaniem, przygotowało do dalszego życia. Życie właśnie z Jurkiem, bo o czym ty mówić? Jak masz piękne życie, nie masz żadnych schodów, nie masz żadnych problemów, to w ogóle o czym
mówimy? A wy żyliście na krawędzi?
Bardzo często. Bardzo często.
I schodziliście w mrok też?
No, bardzo często. Proszę, proszę.
Nie, bo od razu sobie pomyślałem, że to nie bez powodu Kosińskiemu śpiewałaś Harry'ego Belafonte.
Słuchaj, to była niesamowita historia. Mianowicie Jurek mnie poprosił, żebym właśnie zaśpiewała dla niego All My Trials Are Over. Czyli taka pieśń afrykańska o śmierci. Ja mówię, Jurek, przecież to nie jest mój żar. Ja w ogóle, wiesz, no, ja zupełnie inaczej śpiewam. Proszę, proszę, proszę. Poszłam do sklepu, kupiłam kasetę, kupiłam nuty. Pojechałam w trasę do Polski. Wziąłam ze sobą keyboard. Wróciłam po tej trasie. Siadłam za keyboardem, posadziłam Jurka naprzeciwko mnie. Mikrofon i zaśpiewałam. I to, jego reakcja była niezwykła, bo wstał, wyskoczył właściwie z tego fotela i tak zaczął krążyć wokół stołu. Mówi, ja tego w ogóle nie rozumiem, co się dzieje z tobą. Przecież ty możesz rzucić miliony na kolana. Tym twoim głosem niezwykłym ty koisz, ty leczysz. W ogóle to jest... Co ty wyprawiasz? A śpiewasz jak zmięty papier. On nie mógł się nadziwić temu, że ja popisuję się, że mam taką niezwykłą technikę, a ja mogę trafić prosto do serca, do duszy i ukoić. I to było dla mnie takie, z jednej strony myślę sobie, no przecież to jest łatwe dla mnie, ale to jest, właściwie zrobiłam to dla niego, ale ja się w tym nie czuję tak. Także to jest coś, co mogę. Mnie kręciły zawsze rzeczy inne. Ja mówiłam, zdechłe ryby płyną z prądem. I zawsze gdzieś tam starałam się szukać swojej własnej drogi. Ja uważam, że to jest bardzo ważne dla artysty, żeby mieć swój własny głos. Także ja zawsze szłam taki pod prąd. I tutaj nagle śpiewam piosenkę Harry Belafonte'ego, który bardzo duży, wszyscy znają. I ja się popisuję swoim głosem nie w ten sposób, jak potrafię, tylko śpiewam normalnie. Tak jak wszyscy. I to mnie właściwie... Ja wtedy się czułam, bo to robiłam dla niego. To się pięknie czułam. Ale ja bym tak nie śpiewała.
To gdzie szukaliście ukojenia? Bo mówiłaś proszę, proszę.
Przepraszam. Ja myślę, że niezwykłe poczucie humoru, jakie Jurek miał. Jurek miał taki... poczucie sytuacyjnego humoru. W każdej sytuacji potrafił znaleźć odpowiedź i jego takie różnego rodzaju powiedzenia to były po prostu majstersztyki, które zresztą są w mojej książce, Wyśpiewam Wam Wszystko. I jak napiszę książkę w przyszłości...
No, słyszę to ze 20 lat.
w końcu kiedyś napiszę, skończę, bo sięgam do niej, do tej książki i sprawia mi dużo radości, ale z drugiej strony mnie zastanawia bardzo dużo, bardzo, tak mnie zastanawia, jak mogłam tak reagować, a dlaczego tak i tak dalej, i tak dalej. Ale jak patrzę na tę Urszulę sprzed tam kilkudziesięciu lat, to też ją lubię.
A powiedz mi, dlaczego bym miałaś takie jakieś chyba poczucie, że to jest ważne? Dlaczego na przykład zostawiałaś, bo słuchałem tego kiedyś z tobą z sekretarki automatycznej nagrania Kosińskiego, że nie kasowałaś tego, że właściwie jaki był powód, że zachowywałaś te nawet takie codzienne wiadomości?
Ja wychodziłam z tego założenia, że wiesz, że mogę zapomnieć. Zresztą Jurek kiedyś napisał do mnie taki faks na urodziny, jak byłam w Europie. Podpieram się, takie zdanie, podpieram się pamięcią, krucha to laska. A ja w ogóle piszę pamiętniki od lat 70. i wszystko notuję. I teraz mam frajdę. Bardzo często sięgam do pamiętników. Na przykład jak miałam 30, kończyłam 30 lat. O matko, stara jestem, ojej, jak będę miała 60 lat, będę miała wszystkie zęby, czy nie? I takie różnego rodzaju pytania. No to jak ja to czytam, to się wzruszam, śmieję się. Czasami łza się wokół zakręci. Kocham pisać pamiętniki.
Mówiłaś przed chwilą o tych sposobach śpiewania, ale już właściwie ja wspomniałem Newborn Light. To jest taki twój debiut, tak prawdę mówiąc, z Makowiczem, płyta wydana. Tak. Winyl, który ukazał się i w Szwajcarii, potem w Stanach Zjednoczonych. I no, nawet jak się tego słucha dzisiaj, to masz wrażenie jakiegoś nowatorskiego podejścia do głosu, do sposobu śpiewania. Jak to się stało, że ty w sobie odkryłaś to właśnie?
Wiesz co, to była... Ja mówię tak, że nie ma przypadków. Ale ja w pewnym momencie przestałam śpiewać, dlatego że się nudziłam tym, co robiłam. Śpiewałam normalnie, tak jak każdy. I potem jak żeśmy zaczęli jeździć z Michałem Urbaniakiem po Europie z naszym zespołem, gdzie był Czesław Bartkowski, Paweł Jarzebski, Adam Makowicz, Michał i ja. I przez zupełny przypadek Michał kupował takie przystawki do skrzypiec, które były specjalnie konstruowane dla gitar elektrycznych, bo jemu się nudził dźwięk skrzypiec. On chciał ze skrzypiec zrobić zupełnie jakiś inny instrument. Że oczywiście czasami grał normalnie, tak, ale chciał mieć wybór. I przynosił takie przystawki elektroniczne do hotelu, a jak wyszedł, to ja wkładałam mikrofon i nagle... Jakieś echa, jakieś pogłosy, jakieś w ogóle... Ja myślę sobie, co się dzieje? Zupełnie sięgam do innego świata dźwięku. Także to mnie te instrumenty elektroniczne, te przystawki mnie zainspirowały do tego, żeby zrozumieć, że mogę tym głosem tak malować, tak czarować, takie dziwne rzeczy wymyślać i tak mu dać upust totalny. Bo był przywiązany zawsze, moim zdaniem, za bardzo do słowa. Nie? To były takie, to ja się tak wymądrzałam. Czasami wydaje mi się, że to jest jak ptak, który ma taki pod brzuszkiem przywiązany kamień. To słowo, no oczywiście niektórzy się obrażą, bo jak można tak, nie? A ja odjęłam ten kamień i ten ptak sobie pofrunął zupełnie po swojemu. Także to był moment taki bardzo dla mnie ważny, odkrywczy i zdecydowałam, że będę śpiewać dalej. Bo tak ja się nudzę.
A powiedz mi, czy w tych latach właśnie 70., 80., kiedy już wydawałaś płyty na świecie, one wychodziły w bardzo wielu krajach, bo to trzeba powiedzieć, że to były płyty, które były rzeczywiście miały szeroki zasięg, jak na tego rodzaju muzykę, którą uprawiałaś. Ty się czułaś gwiazdą wtedy?
Ja się nigdy nie czułam gwiazdą, ja się nie czuję gwiazdą, wiesz, Remeczku. Ja się czuję, słuchaj, ja wsiadam do tramwaju, śmigam tramwajem. Zresztą taką, opowiadam taką sytuację, że weszłam raz do tramwaju i facet powiedział: pani Dudziak w tramwaju? A ja mówię do niego: nie spotkałabym pana. Wiesz, i tak... Ja jestem w dalszym ciągu gdzieś tą dziewczyną z Zielonej Góry, a może nawet ze Straconki. I dobrze mi z tym, wiesz? Ja się... Wiesz co? Ja tak, to jest taką... To, co robię i w jaki sposób to robię, jest tak naturalną częścią mnie i daje mi taką niesamowitą życiową energię i inspirację, że ja... No, jak ja mogę się czuć gwiazdą, w sensie nie wiadomo co, tam no tego, wy tam, a ja tu. Nie, ja jestem ze wszystkimi ludźmi i ty wiesz, co ja wyprawiam? Ja, zresztą sam widziałeś w Romie, część przynajmniej, że śpiewam, to powiedzmy półtorej godziny, potem schodzę do holu, tam są moje płyty, podpisuję płyty. I siedzę, czasami sobie były takie sytuacje, że było ze 100 osób, kolejka 100, żeby dostać moją płytę i ze mną porozmawiać. Ja rozmawiam z tymi ludźmi, ja robię sobie robią sobie zdjęcia, wiesz, no, te następne półtorej godziny. Już mój zespół śpi, rozumiesz, wszyscy już, cały zespół odpoczywa, a ja, bo to jest... Ja to kocham. No.
Ulanowa, czyli ta płyta, o której no. Płyta, którą wyprodukowałaś też sama.
To jest... Ja sama wybrałam, oczywiście Jasiu Smoczyński, kierownik zespołu, który ja bardzo go cenię, uwielbiam. On mi bardzo pomógł też, ale tak sobie wymyśliłam, że będzie, ktoś może powiedzieć, od sasa do lasa, że tam jest Ula Trix, co jest... Właśnie fajnie, bo jak przyniosłam ten utwór, który nagrałam u siebie w domu, na moim sprzęcie, to Jasiu powiedział tak: kurczę blade, tutaj kruki podlatują tutaj pod okno, ja krzyczę, gwiżdżę i wyrzucam je stąd, bo mi przeszkadzają nagrywać, a ty mi tutaj kruki przyniosłaś znowu. Także tu i mam piosenki.
Ale też Mozarta śpiewa.
Ja po prostu, ja mam takie, jestem kolorowa, wydaje mi się, wiesz, mam różne twarze. Ja to kocham i dlaczego mam nie robić to, co lubię, kocham i co mi się podoba.
Ja ci wiele razy słyszałem też w repertuarze klasycznym, choćby w takim programie Open for Chopin z Januszem Olejniczakiem, tak. I z Michałem Urbaniakiem. To wielki, wspaniały projekt. Ale też przecież wiele lat pracowałaś z Orkiestrą Wiedeńską, gdzie mieliście tak. Też bardzo precyzyjne koncerty właśnie z repertuarem.
Wiena Art Orkiestra.
Klasycznym. Tak. To są twoje ćwiczenia cały czas? To, że ty poruszasz się w tak różnym repertuarze?
I oczywiście to, że śpiewam tak, że to śpiewam tak, że to śpiewam z przetwornikami, bez przetworników. To ja się nie nudzę.
Że śpiewasz z Miką Urbaniak.
Też. Z Mikunią, z moją córką kochaną, śpiewamy razem. Ona się tak wyrabia, ona tak w ogóle robi, takie postępy niesamowite. Ona mówi: mama, ja nie umiem tak improwizować jak ty. Co ty opowiadasz, dziecinko? Rewelacyjnie improwizujesz. Ja tak rapować nie umiem. Ona ma perfect timing. Ona śpiewa jak, wiesz, jak czarnoskóra. Wokalistka. Także ja kocham z nią śpiewać, kocham z nią występować.
A powiedz mi, bałaś się jej książki? Będzie lepiej?
Trochę tak. To znaczy, ta książka jest bardzo prawdziwa. Ja muszę ci powiedzieć, że miałam przez długi czas poczucie winy. Wydawało mi się, że coś zaniedbałam, że nie zrobiłam tak, jeśli chodzi o dzieci, że i tak dalej, i tak dalej. I ostatnią rozmowę, jaką miałam z Kasią, tą starszą córką moją, ja mówię do niej tak: Kasiuniu, ja już sobie ze wszystkim poradziłam, jestem szczęśliwa, mam piękny dystans, w ogóle robię to, co kocham najbardziej. Ale z jednym jeszcze, mam jedno do ciebie pytanie i bardzo cię proszę, pomóż mi odpowiedzieć na to. Patrz, tatuś od nas odszedł, Michał odszedł. Ja musiałam jeździć z koncertami, ratować budżet, ale nie tylko. Kochałam muzykę, kochałam być na scenie. Byłam na scenie, tęskniłam za wami, byłam z wami, tęskniłam za sceną. zakochałam się w Jurku Kosińskim. To było dla mnie po prostu, ja wariowałam, szalałam. Powiedz mi, co ty o tym myślisz? Kasia mi powiedziała takie zdanie, że mnie powaliło, ale w taki piękny sposób. Taki powaliło, żeby się położyć i się zrelaksować. Powiedziała mi, mamuś, gdybyś zrezygnowała ze swojej muzyki i jakbyś zrezygnowała ze swojej miłości, to nie byłabyś kobietą, którą jesteś teraz i nie miałabym z kogo brać przykładu.
Pięknie. Ja powiem ci, że ja po lekturze książki Miki byłem bardzo porażony. Robiłem z nią też rozmowę, też na wasz temat. I też byłem poruszony tym, w jak dojrzały sposób Mika, która choruje na chorobę dwubiegunową, mówi o tym otwarcie.
Tak.
Napisała o tym tę książkę też, żeby złamać tabu. Poruszony w jaki sposób ona dzisiaj mówi o swojej przeszłości. Tak? Jak mówi, że właściwie też trochę z Kasią były w takiej sytuacji, że musiały być ratowniczkami też dla ciebie, że, i dla Michała też, że musiały być rodzicem, że Michał, jak Mika mu jakieś rzeczy mówiła, mówił, jest mam, a ja jestem dzieckiem, a nie matką.
Tak.
Masz takie poczucie, że, że ten cały ciąg, rozwód z Michałem Urbaniakiem, potem właśnie związek z Jerzym Kosińskim, żałoba po Kosińskim, twoja depresja też, o której Mika tam powiedziała, no jednak na dziewczyny wpływała bardzo negatywnie, bo one musiały sobie jednak radzić same mimo to?
Oczywiście. I dlatego ja przez dłuższy czas miałam, tak jak powiedziałam ci, miałam poczucie winy. Ale poradziłam sobie z tym, dlatego że to poczucie winy do niczego nie jest potrzebne. Niczego, nie ma żadnej z tego korzyści. Korzyść jest z tego, jak człowiek jest wolny i może dawać dobro, może pomagać innym. I ja to zrozumiałam, jestem bardzo, wiesz, ja obserwuję cały czas, co się dzieje naokoło, obserwuję siebie, swoje własne reakcje, uczę się na sobie, uczę, obserwuję, rozumiesz, co mi służy, co jest mi niepotrzebne, odrzucam, wiesz, i to jest, wiesz, jaki to jest piękny stan, że ja nie mam, ja miałam ściśnięte gardło, ja miałam w żołądku, miałam kluchę taką, a teraz mam, słuchaj, mam pustkę w środku w jakimś sensie, w tym pozytywnym, że cała energia kosmiczna przelatuje przeze mnie bez żadnych zahamowań, bez żadnych problemów jakichś takich, wiesz, że się boję, albo coś, wiesz, coś mi przeszkadza. Nie, to jest uczucie piękne.
Ja raczej myślę, nie nawet, wiesz, o wyrzutach sumienia, tylko myślę o takim spojrzeniu wstecz, takim, o tym, o czym właśnie mówisz teraz, że jesteście w takim momencie, że możecie się przyjaźnić, możecie razem śpiewać, że to wam sprawia frajdę. Mika, jedną z rzeczy, które powiedziała, to jest to, że ona żałuje najbardziej tego, że ty przez wiele lat nie miałaś do niej dostępu. Że ona była w takim stanie przez bardzo wiele lat, że nie dopuszczała ciebie w ogóle do... I że ty byłaś tą osobą, która ją uratowała tak naprawdę.
Tak, no ja cały czas wierzyłam, że w końcu dotrę do niej. Bardzo mi w tym też pomagała Kasia. Bo jakoś tak było, że jak ja już nie miałam metod, nie wiedziałam co, jak do niej dojść, to ja prosiłam Kasię, która mieszkała w Nowym Jorku, i Kasia do niej dzwoniła. I wtedy jakoś można by było to jakoś powyrównywać. Ale ja nigdy nie traciłam nadziei. Ja wiedziałam, wiesz, to jest chyba taki matka, córka, matka, dziecko, nie? Że ja ją uratuję, ja jej pomogę i ona sobie poradzi w życiu, ale ja jej w tej chwili jestem najbardziej potrzebna.
I nie miałaś zwątpienia nigdy?
Absolutnie, przez 20 lat. To trwało prawie 20 lat. Nasza walka. Znaczy ona uciekała, ja ją goniłam. Ona robiła dziwne rzeczy, ja ją ratowałam. Szukałam lekarzy dla niej. Przecież Mika miała, wiesz, piła, po prostu piła, no piła. I lekarz mówi: pani Urszulo, nie mogę nic zrobić. Dopóki ona pije, to nie możemy zdiagnozować, co jest z nią. Nie? No to, no... Wow, ale wiesz co, tak naprawdę to może to, co mnie w życiu spotkało na przestrzeni tych 83 lat teraz prawie, uposażyło mnie tak w coś. Widocznie tak miało być. Ja tylko tak mogę podejść do życia, żeby wykorzystać ten czas, który mi jeszcze został.
Ja wiesz co, też mówię o tym, czy pytam o to, dlatego że widzę teraz was trzy, czyli ciebie, Kasię i Mikę, w takim właśnie, na takim etapie życia, w którym wszystkie się wspaniale realizujecie, jesteście szczęśliwe, potraficie poradzić sobie ze swoimi problemami. Kasia napisała wspaniałą książkę Wyzwolona, która była przez amerykańską, najważniejszą prasę, jak New York Times, recenzowana i świetnie radzi sobie, pracując z kobietami, wyzwalając tak. moc, prawda? Od wielu lat się tym zajmuje,
tak.
żeby wytłumaczyć kobietom, na czym polega ich siła i jak czerpać ze swojej mocy. I myślę sobie, że ta wasza relacja dzisiaj, chyba ona jest dla was bardzo satysfakcjonująca.
Jest niezwykła. I ja tak myślę, że gdybyśmy nie przeszły razem przez bardzo trudny okres i piekło wręcz, to nie doceniałybyśmy tego, co mamy teraz. I tak to jest w życiu. Ja mam punkt odniesienia, wiesz, Remeczku, ja mam punkt odniesienia, jaka je piłam kiedyś, jaka byłam nieszczęśliwa, jaka byłam, wiesz, co myślałam o sobie, jaka nieporadna, jaka, wiesz, skulona, przestraszona. Ja pamiętam, że nie można było wyjechać z Polski, paszport, wiesz, i tak dalej. To wszystko ja pamiętam, kartki i tak dalej. I teraz ten punkt odniesienia, wiesz, jak jest teraz, to jest po prostu coś niezwykłego. Ja potrafię przez to, potrafię docenić to, co jest teraz, to, co mam teraz.
A zapytam cię o taki moment, który mnie bardzo interesuje, jak pojawiłaś się w Polsce z Bobbym McFerrinem na Jazz Jamboree. To było wielkie wydarzenie w Polsce, bo po latach tutaj wróciłaś, a przecież w twoim życiu wtedy nie było jeszcze, albo było jeszcze bardzo ostro, prawda, w tamtym momencie, kiedy tak. tu przyjechałaś.
Dokładnie.
A myśmy zobaczyli cię na scenie taką wspaniałą, wielką, rozwibrowaną, silną. A jaka była w garderobie?
To była najpiękniejsza rola moja w życiu, ten koncert. To znaczy rola, no ja nie grałam, ja byłam sobą, ale odrzuciłam wszystkie złe emocje. Bo przed koncertem, w ogóle jak mnie zapowiadał Kwerasier, to ja się rozpłakałam. Bobby był przerażony, mówi, bo co się dzieje, Ula? On myślał, że dostałem jakąś straszną wiadomość, że ktoś umarł w mojej rodzinie, bo się nagle rozpłakałam.
W trakcie zapowiedzi się rozpłakałam.
Tak, tuż przed zapowiedzią. Danusia, moja siostra, która przyjechała ze Szwecji też, specjalnie na ten koncert też była przerażona. Ja mówię, ja nie wyjdę, ja się boję, ja nie dam rady. Ja sobie nie poradzę. Bo tak, sama myśl, że mamy tylu fanów w Polsce. Michał i ja. Mieliśmy najlepszy zespół amerykański. I on powiedział, nie jadę do Polski na Jazz Jamboree. A mogliśmy już wracać. Mogliśmy już jechać, bo my dostaliśmy amerykańskie obywatelstwo i czuliśmy się o wiele pewniej. Nie? Także on nie chce.
I nie? Przyjechałeś z McFerrinem, też gwiazdą.
Tak, ale on wtedy nie był jeszcze taki znany.
Ale z nim już od 81 roku właśnie śpiewałaś, prawda?
Tak, wcześniej, tak. W 82 żeśmy się poznali. Ale przedtem jeszcze, jakieś parę lat przedtem, taka wokalistka, która została potem, Linda Goldstein, została jego menażerką, to przyniosła mi kasetę, bo najpierw mówi, Ula, ja bym chciała śpiewać, dajesz mi lekcję. Ja mówię, co ty, ja sama nie umiem śpiewać. To co, tak. Wtedy jeszcze miałam taki okres, że nic nie umiem, w ogóle się wszystkiego boję. Ale ona mówi, wiesz co, dostałam taką kasetę od jakiegoś wokalisty z San Francisco. Chciałabym, żebyś posłuchała tej kasety. Ja posłuchałam w ogóle. Wow, szczęka mi opadła. Tak genialnie facet śpiewał. Solo. Śpiewał, pamiętam wtedy Spain, Chica Corea, taki utwór solo. Ja mówię, bo jak kto to jest, nie? Ona mówi, no wiesz co, ja nie będę chyba śpiewać, ale zostanę jego menadżerką. I tak potem poznałam, taka była produkcja w Niemczech. Joachim Ernst Behren organizował zawsze spotkania na szczycie co roku. Najlepsi perkusiści, najlepsi wokaliści, wybrał właśnie do najlepszych wokalistów. Pięciu wybrał z całego świata i był między innymi właśnie Bobby i ja. I tak żeśmy się poznali. I od początku żeśmy poczuli do siebie coś takiego niezwykłego. Niezwykłego. I to było ciekawe, bo on mi się bardzo podobał. Jako facet też. Tak, może nawet się troszeczkę w nim tam podkochiwałam, ale to było niedozwolone w ogóle przede wszystkim w zespole. Drugim on był żonaty, no w ogóle już odpadło. Ale w duecie, w ramach tego kwintetu, w duecie myśmy wychodzili naprzód na przykład sceny i śpiewaliśmy Just the Two of Us, czyli bez zespołu, bez... Duet taki i w tym duecie po prostu, ja myślę, że było nawet dużo seksu. Dawaliśmy sobie upust wszystkiemu, co nas tylko dotyczyło. Także...
W Perugii ze Stingiem też?
Tak, ze Stingiem, nie. Sting to on był taki, ale był czołobitny w stosunku do muzyków jazzowych w ogóle, bo on miał taką tremę przed zespołem, bo to był zespół rewelacyjny Big Band składający się z najlepszych amerykańskich muzyków, Gil Evans Orchestra. I właśnie Sting był też zaproszony i ja tam śpiewałam. Wow, Umbria Jazz Festival w Perugii. Pięknie. I tak obserwowałam Stinga, myślę sobie, o kurczę blany, no, słucham cię, jestem, no, zobaczymy. No, ale zaśpiewał pięknie, jeszcze taki zgrabny, jeszcze te jego pośladki, o matko. Cudowny, naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny.
A o jakimś takim duecie typu Nina Simone marzyłaś kiedyś?
Wiesz co, ja występowałam, znaczy w jednym programie była Carmen McRae, Didi Bridgewater, była właśnie Nina Simone i ja też tam występowałam. To było w Rzymie, w telewizji. I Nina Simone, ona była taka, ojej, Urszulko z Polski, śpiewasz jazz, w ogóle takie rzeczy dziwne, wyprawiasz z głosem, bo już wtedy eksperymentowałam. I bardzo jej się, taka otoczyła mnie opieką. Ona wtedy chyba w Holandii mieszkała. Dała mi nawet swój adres. Przyjedź do mnie, taka... Czuła się taką mamą moją, nie? Tak otoczyła mnie opieką, ale w duecie nie, chyba.
To nie jest spójne z jej wizerunkiem specjalnie.
Nie.
Ta czułość, prawda?
Nie, to znaczy...
Z wizerunkiem Niny Simone takiej królowej, która nie, reaguje na publiczność, zwraca uwagę publiczności.
Nie, wiesz, ona... Z nami grał perkusista, który z nią grał. I opowiadał, że ona jest nieznośna, że bardzo trudna jest, bardzo wymagająca, kapryśna. I tak, a jak ja ją poznałam, to myślę sobie, o kurczę, przecież to jest taka miła osoba, pełna ciepła i taki, nie? Także ona wiele twarzy miała prawdopodobnie.
Powiedziałaś w tym fragmencie dotyczącym Jazz Jamboree z Bobbym McFerrinem, że wtedy zagrałam tę rolę. A kiedy przestałaś grać tę rolę?
Wiesz co, może się źle wyraziłam, to znaczy, nie, źle się wyraziłam, bo przedtem w tej garderobie ja byłam zalękniona i strasznie się bałam, ale wyszłam na scenę, to chyba w momencie, kiedy byłam na scenie, byłam sobą. A to była rola chyba, tak myślę, tej, bo to nie było naturalne moje.
Wiesz, Mika powiedziała, że uciekała z życia na scenę wtedy, kiedy miała problemy.
Widzisz, dokładnie to było to. To było to, że na scenie czułam się wolna. Najpiękniejsza rzecz, jaką mogłam odczuć, to wolność. Nie ma żadnych kompleksów, nie ma żadnych, wiesz, nic mnie nie przytłacza, nic mnie nie straszy, niczego się nie boję. Tylko mam głos. Głos, który mnie wiedzie do samego nieba. Wiesz, także to jest to.
Co czujesz, jak śpiewasz?
Wiesz co? Aż mi trudno to określić. Nie wiem, czy to można określić, ale jak ja, wiesz, wchodzę na scenę i widzę ludzi i oni mi biją brawo, zanim w ogóle wydam głos, to ja jestem najszczęśliwsza osoba na świecie, bo wiem, że przyniosę im ulgę, że przyniosę im uśmiech, przyniosę im dobro, uleczę, ukoję, otulę, przytulę, wiesz, zbliżę do nieba. Ja wiem, bo ja mam to w sobie i ja wiem, jak się tym dzielić. I to jest najpiękniejsze uczucie na świecie. Wtedy jestem spełniona chyba, wiesz? Takie piękne spełnienie, radosne, takie wiem, po co żyję. I to jest moje życie, najpiękniejsze na świecie.
A Mika chciałaby z tobą zaśpiewać białym głosem, jak góralka.
Słuchaj!
Jesteś góralką?
Nie, i słuchaj, był taki projekt lat temu, o Jezu, ja już teraz mówię dekadami. Słuchaj, jeździłyśmy we trzy, Kasia, Mika i ja, podróż po Polsce z kolędami. Akompaniowało nam trio. Wyglądało to w ten sposób, że na scenie był stół zastawiony, wigilijny. Kasia, Mika i ja i śpiewałyśmy i rozmawiałyśmy. A propos białego głosu, to było w Bielsku. Piękny teatr, dużo kobiet, było chyba, ja nie wiem ile kobiet, było chyba 500-600 osób, same kobiety. I Kasia śpiewała taki utwór Oj maluszki, 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 oj maluszki, maluszki, ta pata, tum, do, ty. I na początku trzeba było zaśpiewać białym głosem. Takie góralskie śpiewy, ale takim jak żyleta głosem, nie? I Mika tego nie potrafiła zrobić. Ja to w ogóle absolutnie nie. To na płycie naszej z Grażynką, to i Hola, Grażynka to robiła, Augustik. Świetnie, ona takim po prostu żyletą. Kasia wstała i pierwszy dźwięk, taki naprawdę wspaniały, cała sala zaczęła bić brawo. Kasia się tak wystraszyła, że na chwilę straciła głos. Bo nigdy w życiu się tego nie spodziewała. A ona takim głosem i tak, wiesz, tak zaatakowała pięknie, poruszyła tą publiczność pięknie tym jednym dźwiękiem. Po prostu coś niezwykłego. To była piękna trasa i nigdy tego nie zapomnę.
Ona jedna z was nie koncertuje.
Ja właściwie tak. Muszę ci powiedzieć, że ona bardzo fajnie śpiewa, Kasia. Bardzo czysto śpiewa. Zna bardzo dużo piosenek, ona wie, otworzysz radio albo wie, to ona wie, co, kto to jest, kto to śpiewa w ogóle. Jest bardzo muzykalna Kasia. Kasia kiedyś brała lekcję śpiewu. Ona bardzo chciała śpiewać na poważnie. Przysłała mi takie nagrania raz, 5 nagrań z zespołem, słuchaj, zrobiła w Nowym Jorku. Mówi, mama, ja to puszczałam paru ludziom. Byli wszyscy zachwyceni, ale wiesz, to nie wiedziałam, co z tym zrobić, nie? I tak nie wiedziałam, czy Kasia rzeczywiście pójdzie w tym kierunku, bo jak mam jej pomóc, ale to może być trochę podejrzane i takie niebezpieczne, bo ja jej pomogę, a potem ona powie mi, to już, że niepotrzebnie, że ona mogłaby robić coś innego, ona szukała swojej drogi i teraz znalazła swoją drogę. I tak mi powiedziała mamusia, chyba mi nie śpiewała. Jednak to śpiewanie to był taki kaprys bardzo przyjemny, ale to, co ja robię teraz, to jest to, na co czekałam całe życie.
Jak patrzysz na swoje życie wstecz, to które lata były Które lata dla ciebie były takie najpiękniejsze ze względu choćby na te wspaniałe postaci, z którymi pracowałaś, na te sukcesy, które osiągałaś? Które lata były najpiękniejsze?
Wiesz co, ja, trudno mi powiedzieć tak, wiesz, po rozejściu się z Michałem, to był bardzo trudny okres, o którym mogę powiedzieć, że bardzo ciężki. Potem zaczęłam coraz bardziej się przyglądać sobie, moim możliwościom, sobie jako kim ja jestem, co potrafię. I to były takie, wiesz, to było, cały czas się to rozwijało w taki dobry, konstruktywny, inspirujący, niezwykły sposób. Oczywiście zaproszenie to Joachim Ernst-Behrendt do Niemiec. Ześpiewałam z Vocal Summit, spotkałam Bobby McFerrina, potem Vienna Art Orchestra, cała trasa. Przez parę lat żeśmy jeździli po całym świecie. To było tak pięknie wszystko zorganizowane. Ja w ogóle, słuchaj, szczęka mi opadła. Jedno z pierwszych naszych podróży z Vienna Art Orchestra. Oni mieli, to było 18 osób, woziliśmy ze sobą całą ekipę nagłośnieniową, całą ekipę filmową, był olbrzymi transporter, w środku był mały samochód, bo ten transporter nie wszędzie mógł dojechać z tymi, z kierowcami. Catering, to po prostu jak ja zobaczyłam ten catering, i whisky, i wino, i piwo, i gin, wszystko, ciepłe jedzenie, zimne jedzenie, wina najlepsze na świecie. To słuchaj, ja się kompromitowałam, wiesz, w jaki sposób? Bo tak, potem żeśmy szli do hotelu, nie wolno było pić alkoholu przed koncertem, tylko po koncercie. Ciekawe, było wino, to cholera to wino jest, nie? I whisky, no jak nie można przed koncertem. To po koncercie się tam napili, potem szli, zespół szedł do hotelu, siadali w barze i płacili za lampkę wina $15-20. To ja myślę sobie, ja mówię, słuchajcie, to weźmy to wino ze sobą do hotelu. To po co ma? I ja wzięłam torbę z tym winem. No po prostu dramat, no, kompromitacja. Już raz tylko to zrobiłam i oni tak popatrzyli na mnie, nie, z Polski, nie. A ja, dla mnie to było normalne, że można zaoszczędzić, nie wziąć wino, które nam się należy, nie. To dlaczego oni mają potem płacić tyle pieniędzy?
Ale ty też trochę byłaś menadżerką dla nich, w tym sensie, że ty woziłaś ten zespół, ty musiałaś ogarniać tych facetów. No powiedzmy sobie szczerze, prawda, że robiłaś to po prostu.
No właśnie, no taka, miałam też zawód pielęgniarki. Musiałam, najwięcej szły Alka-Seltzer, czyli ten Anakasa. Bo to wszyscy niestety byli trafieni, ale wszyscy byli trzeźwi na koncercie, grali genialnie. Był jeden z najlepszych zespołów na świecie. Big bandów. Genialnie grali. Naprawdę ja tam po prostu fruwałam. To był piękny okres. Potem Vocal Summit, piękny okres. Jak żeśmy otwierali koncerty dla Herbie Hancocka. Cała trasa Headhunters. Nie, potem ja Herbie Hancocka spotkałam w 1986 roku, to było jakieś 10 lat po tym, jak żeśmy, może trochę mniej, może 6-7 lat, jak żeśmy z nim podróżowali i śpiewałam w Kennedy Center, to w Waszyngtonie. To był tribut poświęcony Theloniusowi Monkowi. Słuchaj, wszyscy czarnoskórzy muzycy, ja jedyna biała. Wiesz, to było dla mnie wielkie przeżycie i to było w HBO, puszczali ten koncert często. I jak widziałam siebie na tym koncercie, śpiewałam fantastycznie, tylko z moimi maszynami. Nagrywałam taki looping, bo ja jestem pierwsza na świecie, która zastosowała looping tak zwany. Wiesz, jestem w encyklopediach znana z tego, że nagrywałam głos na głos.
I ustawiałaś ten sprzęt na suszarce do suszenia naczyń czerwonej, którą pamiętam z twoich koncertów.
Albo na desce do
pracowania. Ona istnieje jeszcze, ta suszarka?
Nie, już mam stojak zawodowy. I wiesz, ja jak teraz patrzę, mam kasetę VHS z tego koncertu. I tak patrzę na siebie i ja tak, wiesz, śpiewam, to wszystko hula, pięknie, żre, wiesz, wow, genialnie. I potem tak, koniec, dwa kroki w prawo, kłaniam się i uciekam. A tam Bill Cosby prowadził ten koncert, wiesz, i wszyscy się tak pięknie kłaniali, wiesz, tak, ci artyści, no wszyscy tam byli, bracia Marsalis, Herbie Hancock, John Carter. I oni tak, wiesz, dziękowali za to, a ja uciekłam zaraz się, tak się bałam.
Ale dlaczego? No przecież ty byłaś w tej samej lidze, co Marsalisowie, co Hancock.
Ale to wiesz, to demony jeszcze. Demony, no widzimy, co się dzieje nawet z Igą Świątek, nie? Że gra genialnie, nagle coś się dorywa, nie? Nagle nie wiadomo co, nie ma odpowiedzi. Demony, to są jakieś demony, to coś, co jest, co nas atakuje, nie wiemy, kiedy przyjdzie, kiedy nas to dorwie, wiesz? I to w takiej... No tak to jest.
Mówiłaś o Tribute Monkowi, ale też zrobiłaś taką płytę, zrobiliście Tribute to Komeda. To też wiele lat temu też płyta, która wyszła na Zachodzie. I tak. Chcę cię zapytać o tę współpracę z Krzysztofem Komedą. Przecież to była chyba pierwsza taka duża, twoja ważna w ogóle współpraca, prawda?
Bardzo ważna i mam dużo wdzięczności. Jestem bardzo wdzięczna Krzysiowi, bo on mi zawsze mówił: Ula, jest okej, dobrze jest, tylko śpiewaj więcej, bo ja się bałam, że coś zaśpiewam nie tak, że coś Krzysiowi się nie spodoba, bo nie dość, że miałam dużo szacunku do niego i mówię: o Krzysiu Kometa, jeszcze się w nim podkochiwałam, oczywiście platonicznie, nikt o tym nie wiedział i fajnie, bo potem dekady minęły i z Zosią rozmawiam, tak mówię: Zosieńko, wiesz co, ty się tak mną pięknie zajęłaś, a ja się podkochiwałam w twoim mężu, nie wiem czy wiesz, nie? Bo musiałam jej to powiedzieć, że jakoś, czy jakieś poczucie winy miałam, czy coś, cholera wie. W każdym razie ona mówi: tam, wszyscy się w nim kochały. Tak skwitowała to. Krzysiu cudowny, to anioł facet. Jeśli chodzi o swoją muzykę, był bardzo precyzyjny i wiedział dokładnie, czego chce.
Ale możesz powiedzieć, że rzeczywiście w jakimś sensie on na ciebie wpłynął? Czy...
Bardzo. Bardzo. A przede wszystkim wpłynął na moje poczucie wartości. On mi mówił: dobrze jest, Ula, dobrze, fajnie, śpiewa, tylko więcej, nie bój się. Bo ja improwizowałam, ja naśladowałam Ella Fitzgerald wtedy bardzo, nie? Ale tak się lękałam się wszystkiego, nie? To mi dawał. Potem, ja pamiętam jeden taki moment, potem jak pod początek lat 70., jak już grał z nami, grał z nami Bartkowski, Jarzębski, Adaś Makowicz, Michał i ja, mieliśmy próby na górze w Hybrydach. I potem mieliśmy koncerty też tam. Przygotowywaliśmy nowy repertuar na podróż po całej Europie. Przyszedł na Stańko i zaczął grać na trąbce. I ja pamiętam, śpiewałam taki utwór How Insensitive, taką bossanowę. I w pewnym momencie, improwizując, zaśpiewałam coś, nie wiem, nie pamiętam już, ale powiedzmy, coś takiego, nie? Powiedzmy. I nagle Tomek... powtórzył po mnie. Ja w ogóle nie zrobiłam tego, ale w sercu miałam: zainspirowałam z Tomka Stańkę. To niemożliwe, wiesz. Bo wiesz, to tymi kategoriami ja wtedy myślałam. Wiesz, że ja byłam strasznie...
Ale to kompleks był?
Kompleks! Oczywiście, że kompleks, takie małe poczucie wartości, tam co tam, ja tam coś tam i wychodzę na scenę, śpiewam, ale wiesz, no co to warte coś jest, a może nie, tak wiesz, tak to było, tak się to rodziło.
No ale przecież jak zaczynałaś swoją karierę w Polsce, Wanda Warska, która była przecież już gwiazdą wtedy i... A ty śpiewałaś te piosenki właśnie, nie wiem, Sławy Przybylskiej.
Tak. Czy Koterbskiej.
Czy Marii czy Marii Koterskiej, to wyobrażałaś sobie jakoś swoją przyszłość? Czy w ogóle nie było, jakby żyłaś z rozpędu wtedy i ta kariera?
Z rozpędu nie. Gdzie tam? Warszawa? Nowy Jork? No to nigdy w życiu. Słuchaj, jak była recenzja w Nowym Jorku, słuchaj, ja mam tą recenzję i nawet się dowiadywałam, ale dziennik, który napisał, nie żyję. Jest tak, jest, otwieraliśmy koncert na Weather Report. No to był zespół na topie wtedy. I było tak, że trochę było o Michale, trochę było o Weather Report i potem półtorej szpalty było o mnie. Ty wiesz, jak ja to przeczytałam, to ja się rozpłakałam ze wstydu. Ja się rozpłakałam, jak można było tu tyle miejsca mi poświęcić. Ja sobie na to nie zasłużyłam. Jaka odpowiedzialność to spoczywa na mnie, że ja mam teraz śpiewać już nie wiadomo jak, bo taką mam recenzję. Ja tak to rozumiałam, rozumiesz? Albo jak wygrywałam Downbeat jako talent wider, deserving wider recognition. Byłam na pierwszym albo na drugim miejscu.
Czyli talent zasługujący na większe rozpoznanie.
To ja się tego wstydziłam. Ja byłam, naprawdę się bałam tego. Jak to? Słuchaj, naprawdę ja miałam... Wiesz co, ja się nie zastanawiałam, potem myślę sobie, mogłabym się zastanowić, kto mnie tak urządził. Czy to, kurczę, ktoś z klasy mojej, czy nauczyciel, czy rodzice, czy jakiś mąż może, nie wiem.
No akurat miałeś zamiłowanie do kapitanów żeglugi, bo pamiętam jeszcze twojego męża Bengta, który samotnie podróżował morsko. Tak, przydarzały mu się najdziwniejsze historie.
Niesamowite.
Boguś też jest kapitanem żeglugi. Tak, tak. Coś tam jest, że ta góralka właśnie...
Coś ta góra z morzem jakoś ciągnie jedno do drugiego. Także ja, wiesz, oczywiście teraz ja w dalszym ciągu mam dystans do co tam, do jak nie wiem, jeszcze nie widziałam że jakiejś okropnej recenzji, ale w ogóle generalnie ja jestem, coś mam zdrowego jednak w sobie, wiesz, Remeczku, nie, jakoś tak, ja myślę, że się składa na to, że robię to, co kocham, mam taką niesamowitą pasję w śpiewaniu i też mówieniu o tych stereotypach, o kobietach, które są steroryzowane ageizmem, wiesz, wiek, że to już koniec, że przekwitamy, że do widzenia i tak dalej. I wydaje mi się, że taką dobrą robotę robię i jestem potrzebna i to mnie trzyma w pionie. I to może dlatego sprawuje, że mam taką dobrą energię, że mi się cały czas chce.
A czasami zastanawiasz się jeszcze, co tam za tą górą stracące?
Wiesz co? Nie, no oczywiście. Zastanawiam. To znaczy tak. Co mnie może jeszcze czekać? I to, tak, słuchaj, ja mam niesamowite branie teraz. Ja prawie mam 83 lata, a mam... Słuchaj, takie zapotrzebowanie jest na mnie. Projekty, zapraszają mnie ludzie w wielu zespołach. Nagrywam płyty z różnymi, różne pomysły, koncerty.
Jesteś szefową Ladies Jazz Festival.
Dokładnie, teraz będzie, zapraszam właśnie, od 20 do 26 lipca Ladies Jazz Festival, 23 lipca ja śpiewam z New York Voices. To jest taki amerykański zespół wokalny. To jest ich pożegnalna trasa i zaśpiewam z nimi. Poznałam ich kilka dekad temu w Nowym Jorku. Braliśmy udział też w takim świątecznym musicalu w Nowym Jorku razem z wieloma innymi muzykami, z rodziną Brubecków, z Lorraine Hamptonem. W ogóle bardzo dużo fantastycznych muzyków brało udział w tym musicalu i oni... I teraz bardzo się cieszę, że znowu się spotkamy.
A posadziłaś czereśnie u siebie w domu? Kiedyś powiedziałaś,
że... Ty wiesz, co ja teraz wyprawiam. Ponieważ teraz jest, wiadomo, runo na czereśnie. Codziennie po 2 kilo. Ja szaleję, nie wiem co to jest. Może to jest, mój organizm tego potrzebuje.
Powiedziałaś kiedyś, że straconka pachniała czereśniami, dlatego pytam.
Bardzo możliwe, wiesz, tak. Nie, na farmie niestety nie mamy dobrej ziemi, bo jednak odpowiednia ziemia powinna być chyba do czereśni. Tam jest piąta klasa, w ogóle beznadziejna, tam, że nic nie rośnie. Trzeba rzeczywiście nawozić dobrze. Ale ja kupuję czereśnie, ale z dobrych źródeł staram się, bo nigdy nie wiadomo, czy nie są wsypane, nie? Czymś tam, jakąś trucizną. Ale ja kocham czereśnie i to jest mój owoc number one.
A Michał ci się przyśnił po śmierci kiedyś?
Nie przyśnił mi się, muszę ci powiedzieć, ale dwie godziny przed śmiercią byłyśmy u niego w szpitalu. To była szósta godzina. Żeśmy masowały mu nogi, stopy, ręce, mówiłyśmy do niego. Przy tym łóżku była Mika, Kasia, Dosia, Dorota, jego żona i ja. I tak myślałyśmy, że on nas słyszy. Potem żeśmy rozmawiali z lekarzem i lekarz powiedział, że według niego to Michał przestał walczyć. Te siły życia i tak umykały. Bo kiedyś to jeszcze cały czas miał jeszcze siłę, żeby walczyć, ale chyba tego dnia już się poddał.
A ty rozumiesz, że można przestać walczyć?
Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, nie wyobrażam sobie, ale myślę, że może, wiesz... trudno mi powiedzieć na to pytanie, bo może tak jest, że jak się cierpi strasznie, jak się już jakoś wszystko wypaliło, to może człowiek się godzi na to. Ja nie wiem, ja jestem w takiej formie teraz, że w ogóle nie myślę.
Że myślisz wyłącznie o przyszłości.
Tak, myślę, mam cały czas to, co mnie czeka i mam i cieszę się tym, co mam. I to, what you pay attention to, grows. Nad czym się skupiasz, to rośnie. Jak się skupiasz na tym, że jest dobrze, to rośnie.
Tak jak powiedziałeś, że ta publiczność reaguje na koncertach, to też reaguje, że ty robisz im te mowy motywacyjne.
Dokładnie, tak.
Bo to jest tak, aby jak byłem na tym koncercie w Romie, to była taka totalnie TEDx.
Dokładnie.
To była taka mowa motywacyjna.
Tak.
Że
tak,
nie
tak.
Dajcie się, idźcie do przodu.
Wiesz, tak, ale wiesz, ja myślę, że to ma sens, bo w sposób, jaki ja śpiewam, przecież jak można by długo słuchać tego mojego śpiewania, takiego dziwnego, wiesz, no to może na festiwale eksperymentalne, jakiejś muzyki eksperymentalnej, ale jak ja to połączę, wiesz, to moje śpiewanie z tym mówieniem, z tym prowadzeniem w ten sposób, to wszystko się składa na taką harmonię, wiesz, bo ja jestem wagą, nie? Ja jestem za harmonią. Także wydaje mi się, że znalazłam dla siebie taką optymalną sytuację na scenie, że czuję się pewnie, czuję się piękna, potrzebna, uzdolniona, atrakcyjna, wybitnie mądra i skromna.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję również, Leczku.
To był podcast Polskiego Radia.